Przybądź, Duchu Święty, stąp do naszych serc, stąp do naszego życia. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, przezywając obecności Ducha Świętego. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego. Kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Celebracja misterium chrześcijańskiego, ekonomia sakramentalna. Temat dzisiejszej katechezy: różnorodność liturgiczna, a jedność misterium. 1200 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do paruzji Kościoły Boże, wierne wierze apostolskiej, we wszystkich miejscach celebrują to samo misterium paschalne. Celebrowane w liturgii misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania są zróżnicowane. Bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania i rozwoju różnych obrządków świadczy o zdumiewającej komplementarności. Gdy kościoły przeżywały swoje tradycje liturgiczne w komunii wiary i sakramentów, wzbogacały się wzajemnie i wzrastały w wierności wobec tradycji i wspólnego posłania całego kościoła. Różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na samo posłanie kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury. W tradycji depozytu wiary, w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumieniu misteriów i w różnych formach świętości. W taki sposób Chrystus, światło i zbawienie wszystkich narodów, w życiu liturgicznym Kościoła ukazuje się ludowi i kulturze, do których ten Kościół został posłany i w których się zakorzenił. Kościół jest powszechny. Może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia. W Kościele są obecnie używane następujące tradycje liturgiczne, czyli obrządki. Obrządek łaciński, głównie rzymski, lecz także obrządki pewnych kościołów lokalnych, jak obrządek ambrozjański, czy też obrządki pewnych zakonów, bizantyjski, aleksandryjski czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. Trzymając się wiernie tradycji, Sobór Święty oświadcza, że Matka Kościół uważa za równe w prawach i w godności wszystkie prawnie uznane obrządki. Chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej. Liturgia i kultury. Celebracja liturgii powinna więc odpowiadać charakterowi i kulturze różnych narodów. Aby misterium Chrystusa było wszystkim narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa w wierze, powinno być głoszone, celebrowane i przeżywane we wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu. Wiele dzieci Bożych właśnie ze swoją kulturą ludzką, przyjętą i przemienioną przez Chrystusa i za jej pośrednictwem, ma przystęp do Ojca, by Go uwielbiać w jednym duchu. W liturgii, a zwłaszcza w liturgii sakramentów jest pewna część niezmienna, ponieważ pochodzi z ustanowienia Bożego i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również część podlegająca zmianom i Kościół może, a nawet czasem powinien, dostosowywać ją do kultury narodów aktualnie ewangelizowanych. Różnorodność liturgiczna może być źródłem wzbogacenia, ale może również wywołać napięcia i wzajemne niezrozumienia, a nawet schizmy. Jest jasne, że w tej dziedzinie różnorodność nie powinna szkodzić jedności. Może ona wypowiadać się jedynie w ramach wierności wobec wspólnej wiary, wobec znaków sakramentalnych, które Kościół otrzymał od Chrystusa i wobec wspólnoty hierarchicznej. Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca. Ale jeśli trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką. Różnorodność liturgiczna, a jedność misterium. Jedność w różnorodności, czyli o bogactwie liturgicznych rytów. Drodzy Państwo, w ciągu wieków kształtowały się różne ryty. To znaczy różne sposoby sprawowania Najświętszej Ofiary. Ustanowienie sakramentu Eucharystii miało miejsce podczas ostatniej wieczerzy. Ta stała się jakby jądrem, do którego zaczęto stopniowo dodawać obrzędy, śpiewy, rytuały. Można więc powiedzieć, że Pan Jezus odprawił w wieczerniku pierwszą mszę i tę mszę przekazał nam jako swoistą matrycę, by apostołowie czynili właśnie to i właśnie tak na Jego pamiątkę. Odtąd kapłani Kościoła katolickiego, którzy posiadają legalną sukcesję od apostołów, nieustannie uobecniają na ołtarzu zwycięską ofiarę Chrystusa. Wracając do czasów apostolskich, trzeba powiedzieć, że ówczesna msza święta nie różniła się zbytnio od ofiary sprawowanej przez Chrystusa w wieczerniku. Jej elementami konstytutywnymi były modlitwa dziękczynna, konsekracja chleba i wina. Te elementy ustanowił Chrystus i dlatego nigdy nie zostały one zmienione. Wszelkie próby, ujmę to w cudzysłów, majstrowania w liturgicznym genotypie były w Kościele zawsze traktowane jako odstępstwo od wiary. Przełomowym momentem w historii Kościoła był rok 313, kiedy to cesarz Konstantyn wydał w Mediolanie edykt tolerancyjny dla chrześcijan. Odtąd chrześcijaństwo mogło się swobodnie rozwijać. Msza święta w tym czasie dzieliła się na mszę katechumenów, w której mogli uczestniczyć wszyscy, i mszę wiernych, zarezerwowaną wyłącznie dla ochrzczonych katolików. W tym samym czasie wszędzie jeszcze istniał jeden ryt eucharystyczny. Stopniowo jednak w liturgii zaczęły się pojawiać pewne różnice. W pięciu kanonicznych patriarchatach wczesnego chrześcijaństwa ukształtowała się wiązanka podobnych do siebie obrządków, różniących się natomiast, i to znacząco, od obrządków stosowanych w innych patriarchatach. Trzeba jednak wiedzieć, że Kościół nigdy nie zniósł ani nie zakazał stosowania żadnych prawowiernych form liturgicznych. Liturgia prawowierna to znaczy taka, która wyraża prawdziwą wiarę. To jest żywa rzeczywistość, która rodzi się z dialogu miłości i zaufania pomiędzy Panem i Jego Kościołem. A więc jest to coś dynamicznego, zawierającego niezmienną istotę i zmienne szczegóły. Niezmienna istota i zmienne szczegóły. Liturgia bowiem w sposób esencjonalny wyraża wiarę i życie ludzi. Z macierzystej mszy świętej, nazywanej fachowo mszą jerozolimską, wykształciły się zatem w ciągu wieków trzy grupy liturgiczne. Antiocheńska, aleksandryjska i rzymska. Grupa antiocheńska skupia obrządki syryjskie, jakobicki, maronicki, nestoriański. A grupa aleksandryjska obrządki północnoafrykańskie, koptyjski i abisyński. Oba te obrządki należą do licznej rodziny liturgii wschodnich. Pod wpływem prężnego w kościele ośrodka w Cezarei z rytu syryjskiego wyodrębniła się z kolei liturgia bizantyjska, świętego Jana Chryzostoma, świętego Bazylego i innych, a z niej liturgia ormiańska, wersji libańskiej oraz lwowskiej. I wreszcie mamy najbardziej przez nas kojarzoną rodzinę rytu zachodniego, którą tworzy ryt rzymski. Ryty rzymsko-monastyczne, utrzymywane przez zakony benedyktynów, dominikanów, karmelitów, kartuzów, ryty ambrozjański, związany ze świętym Ambrożem, biskupem Mediolanu, ryt galijski, zwany również gallikańskim, związany z postacią świętego Marcina Stur, ryt mozaarabski, starohiszpański, wizygocki, który jest pozostałością po kościele hiszpańskim sprzed najazdu arabskiego. Ryt bragancki, używany sporadycznie w Portugalii. Ryt iryjski, irlandzki, celtycki, wywodzący się od świętego Patryka. Ryt słowiański, głagolicki, już nieistniejący, stworzony przez świętego Cyryla i Metodego na potrzeby Słowian, oraz ryt zairski, który powstał dopiero po Soborze Watykańskim II. Jego cechą charakterystyczną jest włączenie do liturgii elementów kultury afrykańskiej. Trzeba jeszcze wspomnieć o kościele grecko-katolickim. W ramach prób pojednania prawosławnej cerkwi ruskiej i katolickiego kościoła łacińskiego, które zostały podjęte na synodzie w Brześciu Litewskim w 1596 roku, tak zwana Unia Brzeska, jako jeden z warunków postawiono całkowite zachowanie obrządku greckiego, bizantyjskiego w sprawowanych nabożeństwach cerkiewnych. W ciągu wieków cerkwi unickiej, zwanej później kościołem grecko-katolickim, doszło jednak do pewnej latynizacji obrządku bizantyjskiego, czyli unickiego. W kontekście mowy o wielu rytach trzeba przede wszystkim, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na niebywałe bogactwo Kościoła i na prawdziwą jedność w różnorodności. Jedność nie pomimo różnorodności, ale właśnie w różnorodności. Przyglądając się bliżej wybranym rytom, można zobaczyć, w jaki sposób i pod wpływem jakich okoliczności kształtowała się liturgia na zachodzie i na wschodzie Europy. Warto jednak również pewną rzecz uściślić. Uczestnictwo w mszach świętych, sprawowanych w innych obrządkach, włącznie z przyjmowaniem Komunii Świętej, jest dozwolone, ponieważ są to kościoły trwające w łączności z Rzymem. Dobrze by jednak było podjąć trud przygotowania się do uczestnictwa w takiej liturgii, by nie tylko na niej być, ale by ją rozumieć, zarówno na poziomie języka, jak i jej specyficznych znaków i symboli. By na tyle, na ile jest to możliwe, niejako rozkodować ten podarowany język miłosnej wymiany darów pomiędzy Chrystusem i Kościołem w różnych jego odmianach. Trzeba także, drodzy Państwo, w kontekście podejmowanego tematu dotyczącego pewnych rytów liturgicznych wspomnieć chociażby szczątkowo o pewnym zasadniczym kontekście historycznym, w jakim powstawał nasz ryt, czyli ryt rzymski. Początek rytu rzymskiego związany jest z pojawieniem się kanonu mszy świętej i z wprowadzeniem do liturgii języka łacińskiego. Ostatecznie liturgia uległa skodyfikowaniu za pontyfikatu papieży świętego Leona V wiek, świętego Grzegorza VI wiek. Język łaciński wszedł do liturgii bardzo wcześnie, już w I wieku na terenach rzymskiej Afryki Południowej. Był szeroko używany, z Afryki zaś przejął łacinę kościół działający na terenie Hiszpanii. Wprowadzenie łaciny do języka obowiązującego w kościele zawdzięczamy papieżowi Damazemu, IV wiek. Pomimo wprowadzenia łaciny aż do XIX wieku, papieże z całą mocą chronili liturgie wschodnie, nakazując wręcz ich pielęgnowanie. Zastąpienie greki łaciną było jednak nieuniknione. Świat grecki powoli odchodził. Istotne zmiany w mszy rzymskiej nastąpiły pomiędzy V a VIII wiekiem i związane były z pontyfikatami trzech wybitnych papieży, świętego Leona I, świętego Gelazego oraz świętego Grzegorza I, VI wiek. Kanon mszy przyjął wówczas formę zbliżoną już do kanonu mszy trydenckiej. W sakramentarzu Leona znalazły się pewne drobne zmiany. Dotyczyły podkreślenia ofiarnego wymiaru mszy i ożywienia nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Papież Grzegorz Wielki potwierdził z kolei wprowadzenie do uroczystych mszy śpiewu Gloria. Wprowadził też w zastępstwie litanii, które dotychczas rozpoczynały celebrację mszy świętej, śpiewane Kyrie Eleison i przesunął modlitwę pańską z końca mszy przed Komunię Świętą. Duży wpływ na dalsze formowanie się przebiegu Eucharystii miało również starcie z ruchami heretyckimi oraz poszczególne schizmy. Ojcowie Soboru Trydenckiego podkreślili więc, że najważniejszym kryterium rozeznawania jest ciągłe odnoszenie liturgii do Ostatniej Wieczerzy. Pracę z reformą mszału zakończono w 1570. Kolejne zmiany przyniosła reforma liturgii Soboru Watykańskiego II. Zostały m.in. wprowadzone do liturgii języki narodowe oraz przekazano do użytku nowy mszał zawierający obecny powszechnie nam znany ryt mszy świętej. Kardynał Ratzinger w jednym ze swoich wykładów powiedział, aż do soboru, obok rytu rzymskiego, istniały ryt ambrozjański, ryt mozarabski z Toledo, ryt z Braga, ryt kartuski i karmelitański oraz najbardziej znany ryt dominikański, a być może jeszcze inne ryty, których nie znam. Nikt nigdy nie gorszył się, że dominikanie, często obecni w naszych środowiskach, nie odprawiają tak jak proboszczowie, lecz mają swój własny ryt. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że ich ryt jest tak samo katolicki jak ryt rzymski i byliśmy dumni z tego bogactwa polegającego na posiadaniu wielu różnych tradycji. Koniec cytatu i ten cytat bezpośrednio, drodzy Państwo, koresponduje z tym tematem i linią, które sobie wybraliśmy w naszej dzisiejszej katechezie, chcąc podkreślać tę jedność, która istnieje w różnorodności, czyli rozmawialiśmy o bogactwie liturgicznych rytów. A już w kolejnej naszej katechezie dotyczącej ekonomii sakramentalnej w części celebracja misterium chrześcijańskiego rozpoczniemy nasze katechezy dotyczące siedmiu sakramentów Kościoła.